Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie dziś w poranku. Jak w każdym poranku będzie się dużo działo na naszym stole w studio przy krakowskim Przedmieściu. Jest ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej w latach 2007-2022. Ustawa dużo bardzo emocji wywołała. Z Antoniem Macierewiczem będzie rozmawiał Łukasz Jankowski, ale to po godzinie 8. Za chwilę oczywiście Dmytro Antoniuk, potem Piotr Mateusz Bobołowicz opowie o swojej waszyngtońskiej przygodzie i połączymy się z Kazimierzem Gajowym, który z kolei opowie o swojej wizycie w Damaszku. Po godzinie 8 już Państwo wiedzą, kto będzie. Antoni Macierewicz będzie gościem. Na zakończenie poranka rozmowa z ministrem kultury Litwy. Jest 7:14. www.wnet.fm.
Wojna w Ukrainie.
I Dmytro Antoniuk, kolejna niespokojna noc w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie. No cóż, najważniejsze, że większość z nas jesteśmy żywi, także w ten ranek jednak widzimy, ale niestety w Kijowie są ofiary w tej nocy. W ogóle ten zmasowany atak na Kijów, tym razem znów atak dronów irańskich, to był atak trzeci z kolei za ostatnie 24 godziny. Także możecie sobie wyobrazić Państwo, jak często i gęsto tak ostrzeliwuje wróg Kijów. Nad Kijowem zostało zastrzelono około 20 tych dronów. Jeszcze na razie nie mamy szczegółów, ile konkretnie było tych dronów, ale odłamki, szczątki tych zastrzelonych dronów spowodowali kilka pożarów w różnych dzielnicach Kijowa, ale najtragiczniejsze jest to, że jeden z takich zastrzelonych dronów uderzył w wieżowiec mieszkalny i co najmniej dwa piętra ostatnich wysokich piętra są zniszczone. Być może też zniszczone są stropy między piętrami i jest też wiarygodność, że pod gruzami nadal jeszcze przebywają ludzie. Na razie my wiemy o tym, że jedna osoba została zabita niestety i trzy osoby uszpitalizowano, a kilkom osobom nadano pomoc na miejscu. Także no i zniszczone po prostu albo uszkodzone w prywatne auta. W mojej dzielnicy też spadły odłamki tego drona, co spowodowało też pożar na jednym prywatnym przedsiębiorstwie. Słychać było oczywiście to wszystko bardzo w nocy, było głośno, było widać też działanie obrony dronowej, przeciwrakietowej. No, wszystko to przypomina na przykład już są takie porównania, chociaż być może nie aż tak jak za czasów II wojny światowej, kiedy był masowany atakowany Londyn, ale no, takich ataków takich masowych i częstych my jeszcze od początku tej inwazji rosyjskiej nie doznaliśmy się. No i no cóż, ludzie już piszą, że trzeba po prostu robić większą obronę przeciwrakietową, przeciwdronową, jak to na przykład też było za czasów II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, kiedy po prostu obywateli na ochotnika szedli do wojska i robili takie posterunki, na których im rozdawano też było optykę, żeby po prostu w nocy wpilnować nieba. No i może też to pomogłoby w znalezieniu tych dronów i rakiet jeszcze na podlotach do Kijowa i tak dalej. Ja na przykład być może też poszedłbym do takiej ochotniczej służby przeciwrakietowej.
Chociaż twoja służba radiowa jest też bardzo istotna i bardzo ważna. Prezydent Zełenski stwierdził, że zatwierdziliśmy warunki ruchu naszych wojsk. Decyzje zostały podjęte. Dziękuję brygadom, które się do tego przygotowało. Tak powiedział w swoim wystąpieniu wieczornym prezydent Ukrainy. Co to znaczy?
No być może to znaczy też przygotowanie do tej ofensywy, chociaż już jest na przykład komentarz albo cytat od wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej Josepa Borrella, który powiedział, że on sceptycznie nastawiony na działania wojskowe w Ukrainie tego lata, tym latem. Czyli on nie wierzy w to, że jak ja rozumiem, że taka ofensywa ukraińska może być skuteczna. No i on też wzywa do tego, żeby nie było żeby po prostu dawać sobie sprawę z tego, że wróg jeszcze jest bardzo mocny. On ma dużo sprzętu, ma dużo żołnierzy i w tej chwili w Ukrainie przebywają ponad 300 tysięcy żołnierzy rosyjskich, co jest w dwa razy prawie więcej jak na początku tej inwazji. No zobaczymy, tak to jest prawdą, że wróg jest przygotowany na przykład na nasze działania zaciepne i to też na to wskazują na przykład sytuacja wokół Bachmutu. Kilka dni z rzędu nie ma w ogóle żadnych zmian na flangach wokół Bachmutu. Ale jest informacja, że po prostu nasze wojska tam teraz nie działa zaciepnie. Dlaczego? Nie wiem, bo akurat teraz w Bachmucie, jak donoszą różne źródła, i w tym rosyjskie, i nasz wywiad, naprawdę trwa wymiana Wagnerowców na regularne wojsko rosyjskie, które jest w większości zasilone tymi zmobilizowanymi. Czyli teraz tak logicznie przypuścić, że teraz jest najwyższy czas, żeby uderzyć w Bachmut, bo tam akurat wróg jest chwilowo słabszy. Tak mi się wydaje. Ale tego nie ma. I w ogóle na całym froncie nie widać żadnych zmian, chociaż wróg kontynuuje swoje ataki i na Luhanszczyźnie, i na Donieczczyźnie, tam gdzie jest Awdijewka, i nawet tam pod Bachmutem i w Mariince, ale nie ma żadnych sukcesów, żadnych postępów. No i ważne jeszcze jedna informacja, że chyba nad ranem dzisiaj doszło do ataków dronami Moskwy, proszę Państwa. Prezydent miasta Sabianin powiedział, że 13 dronów było zastrzelone na podlotach do Moskwy, a 3 bodajże drony uderzyły też w mieszkalne budynki. Tylko nie wiadomo, jakie są skutki tego. Też wczoraj po jednym z kolejnych tych zmasowanych ataków na Kijów Kirilo Budanow, który przewodniczący naszego wywiadu wojskowego, powiedział o tym, że te ataki nie zostaną bez naszej odpowiedzi. Być może to jest ukraińska odpowiedź, my oczywiście o tym nie wiemy i władze ukraińskie do tego się nie przyznają, że to były na przykład być może ukraińskie drony, które zaatakowały teraz Moskwę. No, ale ważny jest efekt oczywiście ten psychologiczny, że no cóż, wy atakujecie Kijów, my atakujemy Moskwę.
No i jeszcze było wystąpienie pana Podolaka, który stwierdził, że po wojnie Ukraina będzie potrzebować 100-200 kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej. Czyli są myśli na temat tego, jaki porządek wprowadzić po zwycięskiej wojnie Ukrainy z Rosją.
No, tak się wydaje też, że ten rosyjski korpus ochotniczy, czyli RDK, tak zwana, już wprowadza coś takiego w obwodach, które graniczą w rosyjskich obwodach, które graniczą z Ukrainą. I wczoraj też była informacja o tym, że bodajże grupa dywersyjna tego RDK już po raz kolejny weszła do Rosji. I co tam ona robi, jeszcze nie ma informacji, ale oni obiecywali, że będą nas informować. No, czyli no, logicznie też przypuszczać, że oczywiście taka strefa miałaby być po prostu no, nie być tam żadnych wojsk rosyjskich, żeby nie było u nich możliwości strzelać w nasze też przygraniczne miejscowości i miasta, jak to teraz jest w obwodzie szczególnie sumskim. Sumski obwód strasznie ucierpia od tych codziennych ostrzałów. Ja nie mówię o tym, ale też trzeba przypominać, że codziennie około 50 razy jest ten obwód ostrzeliwany. Dzisiaj za ubiegłą dobę on był ostrzeliwany też z udziałem helikopterów, czyli no, niesamowite. To my musimy po prostu jakoś odsunąć wroga od naszych granic. Oczywiście jego potęgę wojskową. No i na przykład też przewodniczący obwodu rosyjskiego białgorodzkiego pan Gładkow na pytanie o tym, co działać z tymi wybuchami, które też codziennie są w jego obwodzie, powiedział, no cóż, no trzeba dołączyć w obwód charkowski do naszego obwodu i wtedy będzie okej. Na co prezydent miasta Charkowa powiedział o tym, że doceniam dowcip pana Gładkowa i przypominam mu, że Bielgorod w porównaniu do Charkowa jest no być może rozmiarem z jedną dzielnicę Charkowa, tak? A jeszcze przypominę, to ja cytuję prezydenta Charkowa, że w 1918-19 latach obwód białgorodzki był częścią Ukrainy. No także taka jest też wymiana zdaniami tam na granicy.
Czy media albo politycy ukraińscy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, po co i dlaczego Putin zdecydował się przekazać Białorusi, czy umieścić na Białorusi broń nuklearną?
No, my przypuszczamy oczywiście, że to jest straszenie, kolejne straszenie Ukrainy, ale nie tak Ukrainy przede wszystkim jak naszych partnerów na Zachodzie. Przede wszystkim też oczywiście polskie kraje bałtyckie, no i dalej, czyli tam Niemiec, Czech, Czesi na przykład, minister obrony Czech, jeżeli się nie mylę, wczoraj wypowiedział o tym, że on nie wyklucza też takiego prawdziwego konfliktu NATO, między NATO a Federacją Rosyjską. Także to, co broń nuklearna być może jest na Białorusi znów, to jest po prostu takie straszenie naszych przyjaciół i naszych partnerów.
Więcej informacji w Kijowie w codziennym studiu Kijów, które prowadzi Paweł Paweł Bobołowicz o godzinie 9.30 metro. Pewnie jesteś bardzo zmęczony.
No, jestem po prostu już przyzwyczajony niestety do tego, chociaż oczywiście przyzwyczajać się do tego nie trzeba i nikt nie chce, ale no cóż, taka rzeczywistość. Wczoraj też dodam, że wczoraj w metrze kijowskim było kilka, prawie 10 tysięcy osób podczas tego nalotu, tego ostrzału, który czekali też, aż on się skończy. I w wideo, filmiki, zdjęcia z naszego metra, to no, są dramatyczne. Dramatyczny też jest filmik, kiedy podczas nalotu wczorajszego, w dzień, kiedy wróg wystrzelił w Kijów Iskandery M, czyli rakiety balistyczne, dzieciaki biegli w centralnej, jednej z centralnych ulic do ukrycia, do metra i krzyczeli przy tym. To jest naprawdę bardzo dramatycznie. No ale taka jest nasza rzeczywistość i cóż, my żyjemy dalej i walczymy dalej.
Jest godzina 7.28. Dmytro, serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. No co, my przeniesiemy się teraz w czasie. Gdyby żył Mieczysław Fok, to by dzisiaj skończył 122 lata. Posłuchamy piosenki w wykonaniu Mieczysława Foga, a tytuł Tulipany. Radio robimy razem z Pawłem ojcem i Piotrem Mateuszem Bobołowiczem synem. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry państwu.
Syn Piotr Mateusz Bobołowicz był w Waszyngtonie. Waszyngtońskie impresje, co tam się działo?
Byłem w Waszyngtonie, byłem tam na przedpremierowym pokazie filmu pod tytułem Raport Pileckiego. Pokaz odbywał się w 75. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Odbywał się w miejscu niezwykłym, dwie przecznice od Białego Domu, w Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie, które w zeszłym roku zostało założone z jednej strony przez Fundację Kongresu Amerykańskiego Victims of Communism Memorial Foundation, Foundation, a z drugiej strony przez partnerów z tych państw, które komunizmu doświadczyły bezpośrednio, z Europy Środkowej, z Węgier, z Litwy, z Czech, no i oczywiście z Polski. Tutaj partnerem ze strony polskiej jest Polska Fundacja Narodowa, która zresztą ten pokaz filmu w Waszyngtonie współorganizowała.
I tam na uroczystą premierę filmu o rotmistrzu przyszło wiele osób, a tobie udało się porozmawiać z kim?
A porozmawiałem z prezesem Victims of Communism Memorial Foundation, ambasadorem Andrew Brembergiem. Rzeczywiście było tam wielu gości. Było też wystąpienie, co prawda w formie wideo, wystąpienie premiera Piotra Glińskiego. Było bardzo wiele wystąpień, na chociażby pani ambasador Aldony Woś. To też postać niezwykła, postać bardzo ciekawa. Ambasador amerykańska w Estonii, była ambasador w Estonii. Natomiast polskiego pochodzenia i osoba, która też mówiła, że dla niej ten film jest bardzo osobisty, czy sama postać rotmistrza Pileckiego przeżywa ją bardzo osobiście, bo jej rodzina cała była w konspiracji, tyle że miała to szczęście, że po wojnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych i już z tym drugim reżimem, z reżimem komunistycznym mierzyć się nie musiała, ale rozmawiałem z ambasadorem Andrew Brembergiem. Ambasador Andrew Bremberg był ambasadorem w Genewie, tam przy ONZ i innych organizacjach międzynarodowych i właśnie mówił, opowiadał o funkcjonowaniu muzeum, opowiadał o tej walce z komunizmem i o potrzebie edukacji o zbrodniach komunizmu i oczywiście o tych komunizmu ofiarach. Wspomniał pan, że Stany Zjednoczone walczyły z komunizmem. Faktycznie walczyły z komunizmem podczas takich wydarzeń jak wojna koreańska, wojna wietnamska, cała zimna wojna była walką, zmaganiem z komunizmem na świecie. Dlaczego są więc jakieś wątpliwości? Dlaczego są dzisiaj jacyś zwolennicy komunizmu?
Ma pan rację, że walczyliśmy z komunizmem, a także, zwłaszcza w przypadku komunizmu radzieckiego, pokonaliśmy go, aby zakończyć zimną wojnę. Ale patrzę na swoje życie. Byłem dzieckiem, byłem uczniem w szkole w 1989 roku, kiedy upadł mur, i pamiętam upadek sowieckiego komunizmu, koniec imperium zła i co to oznaczało dla naszego kraju. Ale w zasadzie każdy Amerykanin młodszy ode mnie nie ma własnego doświadczenia ani pamięci o komunizmie. I niestety, zarówno w naszej edukacji formalnej, w naszych szkołach, jak i w wielu mediach, i po prostu w kulturze, nie udało nam się nauczyć tej lekcji o zbrodniach komunizmu i o tym, co oznaczał komunizm. Tak więc, podczas gdy wiele naszych programów nauczania i standardów w szkołach słusznie uczy ważnych części historii Ameryki, w tym II wojny światowej i Holokaustu, materiał edukacyjny po prostu nie obejmuje zbrodni Józefa Stalina, ani okropności popełnionych przez czy to Lenina, czy Mao w Chinach, lub komunizm na całym świecie. W rzeczywistości po prostu krótko odnotowuje, że tak, było coś, co nazywa się zimną wojną i to się skończyło, więc w żaden sposób nie kształci teraz wielu pokoleń Amerykanów, którzy przeszli edukację od końca zimnej wojny do teraz. Jest to więc wyzwanie, które podejmujemy jako fundacja i uważamy, że jest bardzo ważne zarówno w edukacji formalnej, w filmie, sztuce i kulturze, jak i w miejscach takich jak nasze muzeum, aby edukować Amerykanów o tych niezwykle ważnych historiach.
Czy Amerykanie chcą tej edukacji? Jakie jest zainteresowanie ludzi tym muzeum? Czy jest wielu gości, wiele szkół? Czy jednak są w tym zakresie wyzwania?
Also a struggle. Tak, było to niesamowite zobaczyć, ilu zwiedzających przybyło do muzeum w zeszłym roku. Widzieliśmy wiele grup szkolnych, co oczywiście było dla nas głównym celem. Grupą docelową odbiorców były dla nas grupy szkolne, więc wspaniale było widzieć, jak się pojawiają. Ale widzieliśmy też ogromną liczbę osób indywidualnych, które przybyły do muzeum, ponieważ pamiętajmy, że Ameryka jest schronieniem ofiar komunizmu. My jako kraj jesteśmy miejscem, do którego ludzie, którzy uciekli przed komunizmem, W większości chcieli przyjechać. Pochodzą z całej Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie z całej Azji i oczywiście Kuby. Mamy miliony Amerykanów, którzy albo sami, albo przez swoją rodzinę uciekli przed komunizmem, aby znaleźć wolność tutaj. Tak więc przychodziło i odwiedzało nas wiele osób, albo samemu będąc ofiarami komunizmu lub Amerykanami, którzy urodzili się tutaj, ale pochodzili z rodzin, które doświadczyły prześladowań komunistycznych. A potem widzieliśmy też turystów tutaj w Waszyngtonie. Waszyngton jest ogromnym miejscem turystycznym i mieliśmy niezliczonych gości, którzy dosłownie po prostu są tutaj, tuż obok Białego Domu. Przechodzą obok, widzą znak i wchodzą, nic nie wiedząc. Widzimy tutaj w muzeum także ich doświadczenia. To było naprawdę ważne, aby zobaczyć, jaki ma to na nich wpływ.
Besides, co oprócz wystawy stałej znajdziemy w muzeum?
Opiszę trzy aspekty muzeum. Jednym, jak już pan wspomniał, jest wystawa stała, z której jesteśmy niesamowicie dumni. Myślę, że w sposób imponujący mówi ona o historii i globalnym rozprzestrzenianiu się komunizmu, a także o niesamowitym oporze wobec komunizmu, który wzrósł w całej Europie Środkowej i Wschodniej, który doprowadził do upadku sowieckiego komunizmu. I tylko po to, aby dać zwiedzającym szerszy kontakt, oczywiście zaczynamy od rewolucji rosyjskiej. Mamy niesamowity film, który przedstawia okropności pod rządami Lenina, ale także, co ważne, niesamowity opór wobec komunizmu, który rozpoczął się od razu. Pokazujemy straszliwą inwazję Armii Czerwonej na Polskę i jej porażkę w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Mamy całą galerię, która skupia się na represjach pod rządami Stalina. Widzimy tam, szczególnie pokazując to amerykańskim gościom, nie tylko cierpienie w gułagach, co jest oczywiście ważnym aspektem, ale Amerykanie także uczą się, że istniało tajne porozumienie między Hitlerem a Stalinem, pakt Ribbentrop-Mołotow, który faktycznie zapoczątkował II wojnę światową. Oczywiście wie pan o tym więcej niż przeciętny Amerykanin, bo oczywiście był to ich tajny układ podziału Polski, ale znowu Amerykanie nie wiedzą o tym doświadczeniu ani o okropnościach, które Stalin spowodował masowymi deportacjami i gułagami. A potem mamy całą galerię skupioną na prawdziwym oporze, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, która pokazuje bohaterstwo jednostek z całego kontynentu, które stawiały opór i walczyły przeciwko reżimom komunistycznym i skutecznie je obalały, w wielu przypadkach pokojowo między 1989 rokiem a rozpadem Związku Radzieckiego w 1991 roku. To są nasze stałe galerie. Są jeszcze dwa ważne aspekty muzeum. Po pierwsze, mamy tymczasową galerię, w której podczas gdy stałe galerie obejmują ten szeroki przekrój historii komunizmu w XX wieku, nie możemy wchodzić w to, co uważam za potrzebne szczegóły na temat doświadczenia komunizmu jakiegokolwiek kraju w tej przestrzeni. Mamy więc tymczasową galerię, w której obracamy się i pokazujemy różne wystawy, które są bardziej szczegółowe i dotyczą różnych aspektów komunizmu. Więc mieliśmy jedną, która była konkretnie poświęcona masakrze na placu Tiananmen w 1989 roku. Teraz gościmy wystawę dotyczącą Wacława Havla i jego znaczenia jako dysydenta i opozycjonisty wobec komunizmu w Czechosłowacji. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z naszymi przyjaciółmi z Polskiej Fundacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i innymi polskimi partnerami, aby zorganizować tymczasową wystawę galerii poświęconą doświadczeniom Polski i udanemu oporowi i obaleniu komunizmu tutaj w muzeum. I wreszcie, oprócz stałej galerii oraz galerii tymczasowej, mamy tutaj niesamowitą przestrzeń eventową do organizacji wydarzeń konferencji. Dziś wieczorem będziemy prowadzić pokaz filmowy i bardzo się cieszę, że jesteśmy gospodarzami tego, jak sądzę, pierwszego pokazu nowego filmu w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze go nie widziałem, ale z niecierpliwością czekam na film Raport Pileckiego, który opowie wstrząsającą historię niesamowitego człowieka, który walczył i stawiał opór najpierw nazistom, potem komunistom. I oczywiście jest to ważny bohater, powinienem dodać, który jest wspomniany gdzie indziej w naszym muzeum, ale niestety ogromna większość Amerykanów nigdy o nim nie słyszała. Myślę, że jest dziś ważnym przypomnieniem heroizmu i poświęcenia, które ludzie, którzy chcą żyć w wolnym kraju, muszą dokonać, aby walczyć z tak okropnym złem i uciskiem.
Jakie są plany rozwoju muzeum, plan nadchodzących wydarzeń?
Zawsze staramy się nadal rozszerzać nasze partnerstwa z innymi organizacjami, zarówno w Europie Środkowej i Wschodniej, jak i tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jak już wspomniałem, pracujemy nad szeregiem nowych wystaw czasowych, które będą gościć tutaj w muzeum, a także innych konferencji i wydarzeń. Jeszcze w tym roku będą gościć konferencję badań nad Polską, którą organizujemy co roku od kilku lat we współpracy z Polską Fundacją Narodową, a także inne wydarzenia i upamiętnienia, które teraz organizujemy co roku. Z dwóch ważnych wydarzeń, które wkrótce się pojawią, już za 2 tygodnie będziemy organizować ceremonię apelu, która odbędzie się pod pomnikiem ofiar komunizmu, który został postawiony 15 lat temu obok Kapitolu. Będziemy gościć dziesiątki ambasad, które są tutaj w Stanach Zjednoczonych, aby złożyć hołd i pamiętać o wszystkich ofiarach komunizmu i złożyć wieńce pod tym pomnikiem. A następnie w czerwcu ponownie odbędzie się tutaj wielka konferencja, zwołana na Tydzień Narodów Zniewolonych, trzeci tydzień lipca, który datuje się od prezydenta Eisenhowera pod koniec lat 50. Co roku prezydent poświęca trzeci tydzień lipca narodom zniewolonym. Wzywamy wtedy Amerykanów, aby pamiętali i stanęli w obronie tych przetrzymywanych w niewoli komunizmu. Myślę, że było to niezwykle ważne narzędzie w czasie zimnej wojny i podczas szczytu zimnej wojny i uważam, że dzisiaj ważne jest, aby pomóc przypomnieć o tych, którzy cierpieli w komunizmie i byli przetrzymywani w niewoli w przeszłości, a także tych, którzy są przetrzymywani w niewoli dzisiaj. Dodam tylko na marginesie, że byliśmy niesamowicie zaszczyceni w zeszłym roku podczas ceremonii narodów zniewolonych, mogąc gościć pierwszą damę Ukrainy tutaj jako naszego mówcę. Wręczyliśmy jej w imieniu fundacji nagrodę, którą daliśmy wszystkim ludziom Ukrainy. Jej wystąpienie było silne, mówiła oczywiście jako dumna Ukrainka o historii Ukrainy w niewoli komunizmu w przeszłości i o tym, że jej dzielni mężczyźni, kobiety i obywatele odmawiają ponownego zniewolenia. Myślę, że wykonała świetną robotę, zestawiając to i pomagając ludziom dostrzec to w kontekście historii tego, co ta zła ideologia zrobiła Ukrainie w przeszłości.
I to był ambasador Andrew Bremberg, rozmowa nagrana przed pokazem przedpremierowym filmu Raport Pileckiego w Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie. Ambasador Andrew Bremberg, prezes Victims of Communism Memorial Foundation. A jeszcze dzisiaj w popołudniu wnet rozmowa z prezesem i wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej, którzy organizowali ten pokaz w Waszyngtonie. Krzysztofie?
A jak film o rotmistrzu?
Film o rotmistrzu zdecydowanie wywołuje emocje. To jest film fabularny. Nie jest to prosty film dokumentalny, nie jest to pokazanie faktów. Rzeczywiście pokazuje on rotmistrza Pileckiego jako człowieka, jako ojca, jako męża. Skupia się na osobistej jego stronie przeżywania i tych trudnych wyborów, których musiał dokonywać, czy idąc do Auschwitz, czy później wracając do Polski, czy później jak cierpiał podczas przesłuchań komunistycznych.
Więcej informacji pewno na temat filmu też w dzisiejszym popołudniu wnet. Piotr Mateusz Bobołowicz w drodze do Lublina. Dziękuję za poranną korespondencję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
7:45, czyli mówiąc inaczej, za 15 minut godzina 8, a my wspominamy Mieczysława Foga, piosenka o mojej Warszawie. kto raz był w Libanie, kto raz był w Bejrucie, do niego zawsze tęskni. Kazimierz Gajowy ma to szczęście, że jest tam na co dzień, ale też ma to szczęście, że z Libanu przekroczył, wyruszył z Libanu, przekroczył granicę z Syrią i dojechał do Damaszku. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry naszym wszystkim słuchaczom. Oczywiście pozdrowienia serdeczne tutaj spod nieba libańskiego, bejruckiego. Tym razem jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bo nie za gorąco, nie za zimno. Jak w sam raz, 25 stopni w tym momencie, to jest super, super pogoda. Tak, to prawda. Po długich latach nieobecności w Syrii zdecydowałem razem z grupką, w cudzysłowie, szaleńców, można by powiedzieć, żeby sprawdzić, czy jest ta granica drożna. Nie było łatwo przygotować wiz, dlatego że ambasada syryjska w Warszawie nie wydaje takich wiz aktualnie. Musieliśmy to zrobić inną drogą, ale takie wizy za $65 tylko otrzymaliśmy. No i oczywiście pierwsze wrażenia z granicy. Tak naprawdę nie ma obcokrajowców. Może jedna osoba wyglądała, że nie jest z Bliskiego Wschodu. No oczywiście oprócz naszej małej grupki. Ale oczywiście też bardzo, bardzo mały ruch, tak biorąc ogólnie. Jednak to, co ważne, panie prezesie, to, że granica działa. Że strażnicy, pogranicznicy naprawdę są ładnie ubrani, czyściutko. Wszystko wygląda, jakby się nic nie stało. Oczywiście jak tylko przekroczyliśmy granicę i to takim samochodem, który był napędzany, proszę sobie wyobrazić, zwykłą butlą gazową, która była w bagażniku. Troszkę to nas przestraszyło, dlatego że no, czuć było ogólnie rzecz biorąc gazem. Także prosiliśmy usilnie pana kierowcę, żeby papierosa, broń Boże, w tym momencie nie zapalał, no bo po prostu taki mały lęk. Oczywiście później sam Damaszek przywitał nas naprawdę ruchliwymi ulicami. Tak zwany najważniejszy rynek, Suk el-Hamudije, naprawdę pełen tysięcy ludzi, a najwięcej było ich w lodziarniach. Jedna z takich lodziarni może pomieścić, mi się wydaje, około 300-400 osób i z trudem znaleźliśmy miejsce, żeby tego loda damascyńskiego spróbować. No oczywiście później te wizyty związane ze świętym Pawłem, miejsce nawrócenia, które jest strzeżone przez franciszkanów tam obecnych, dom Ananiasza, gdzie został ochrzczony, czy ta brama, gdzie do dzisiaj wisi kosz, na pewno już nie ten sam, którym święty Paweł został uratowany, spuszczony, żeby się uratować przed prześladowaniami Żydów, którzy mieli mu za złe, że no po prostu, że się nawrócił. Ale to, co może interesować pana prezesa, może interesować wszystkich naszych słuchaczy, to przede wszystkim zaskoczenie, że prawie na wszystkich samochodach na tylnych szybach, a nawet przy kościołach i w sklepikach przykościelnych króluje Trójca. Tylko nie Święta Trójca, tylko takie po prostu zdjęcia trzech panów. Pana Bashara el-Assada oczywiście, Putina i Hasana Nasrallaha. Wiemy, kim jest Putin, wiemy, kim jest Bashar el-Assad. Może nie wszyscy wiedzą, że Hasan Nasrallah to szef Hezbollahu. No ja rozmawiałem z cywilami, rozmawiałem z księżmi i pytam się, jak to możliwe, że wy po prostu no, w taki sposób oceniacie, zwłaszcza tego pana, który był z lewej strony, czyli Putina. No i jeden z księży mi to zaczął tłumaczyć. Mówi tak: słuchaj, przede wszystkim sytuacja w Syrii rozpoczęła się dużo wcześniej niż wojna na Ukrainie. Wtedy wojny na Ukrainie jeszcze nie było, a nam po prostu nikt nie pomagał. My jako chrześcijanie również mogliśmy być wszyscy wymordowani. No ten pan, przynajmniej według propagandy lokalnej, nas można powiedzieć uratował. Później ten ksiądz podkreślał mocno: słuchaj, zobacz, jakie informacje do nas docierały i docierają. Putin pobożny, w cerkwi, z dużą świecą, razem z patriarchą, modlący się na kolanach. Putin, który wychodzi do zwykłych, biednych ludzi, który głaszcze po główce nieszczęśliwe dzieci, a jednocześnie na koniu, sportowiec, rybak, co tylko można by innego powiedzieć. Czyli ta informacja do nas docierała. Z drugiej strony informacja, że te znienawidzone przez nas tutaj w Syrii Stany Stany Zjednoczone, które nami się nie interesują, to one chcą osaczyć biednego Putina i że do tego używają Ukrainy i ta Ukraina stała się wspólnikiem, powiedzmy, Ameryki. No i właśnie dlatego mówię, nie dziw się nam, że my mamy takie, a nie inne informacje i że tak, a nie inaczej tą sytuację oceniamy. I mówi do mnie, dzięki wam, dzięki temu, żeście tutaj przybyli, żeście się z nami spotkali, że możemy od was usłyszeć, jakby można powiedzieć, inną stronę informacji, prawdziwszą, a przynajmniej pochodzącą tam z miejsca, w którym to wszystko się dzieje, być może sprawi, że my też będziemy troszeczkę na to wszystko inaczej patrzeć. Jednym słowem, panie prezesie, szanowni słuchacze, to było prawdziwe, wielkie doświadczenie. Sam Damaszek w środku, ten historyczny, wydaje się być nienaruszony. Co prawda, jedna z rakiet spadła na meczet Umajjadów, tam gdzie znajduje się głowa świętego Jana Chrzciciela. Ktoś nawet zginął, ale tak naprawdę w samym środku historycznego miasta Damaszek nie czujemy, że w ogóle cokolwiek tam się działo. Jednak jak opuszczamy miasto, czy to na północ, czy to na południe, to te wszystkie okoliczne dzielnice praktycznie są zrujnowane. No i oczywiście wielka bieda. Ludzie na ulicy, którzy grzebią w śmieciach. Dzieci, które wyciągają rękę. Także praktycznie w momencie, kiedy opuszczamy tylko samo centrum Damaszku, widzimy to wszystko, co się stało. I oczywiście nie ryzykowaliśmy, tylko te miejsca, które nam polecono jako stuprocentowo bezpieczne, przecudowne miejsce Maalula, gdzie się jeszcze mówi językiem aramejskim, czy Sydnaja z piękną historią maryjną, ale już no, leżące jakieś 130 kilometrów od Damaszku miasto Palmira z przecudowną historią królowej Zenobii i w ogóle tego miasta rzymskiego podarowaliśmy sobie na przyszłość, bo tak jak spotkanie nasze z chargé d'affaires polskim, który przypadkowo również tam się znajdował w opuszczonej placówce naszej ambasady w Damaszku, no to oczywiście pierwszym zawsze argumentem i pierwszym zadaniem naszym to jest bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo tych ludzi, których tam zawieźliśmy. Wszystko się pięknie udało, panie prezesie, wróciliśmy i mam nadzieję, że wkrótce jeden z poranków będzie również też z Damaszku. To nie jest popieranie reżimu, kiedy my tam jesteśmy. To jest po prostu świadectwo dla chrześcijan, że my ichśmy tam nie opuścili, że z nimi jesteśmy. I to, co się stało w zeszły wtorek, czyli o godzinę 9:10 nad dawanie studia Bejrut z Damaszku bezpośrednio było swego rodzaju cudem medialnym, panie prezesie, bo tego jeszcze nikt nie dokonał. Są różne stacje telewizyjne, radiowe, które tam się udają, coś nagrają, a później przyjeżdżają do Bejrutu, żeby to nadawać, no tłumacząc, że stamtąd nie mogli tego zrobić. Myśmy jako Radio Wnet, dzięki też aparaturze, które posiadamy i tą taką właśnie wcale niedrogą, ale specyficzną, to pozwoliło nam, żeby być no, pionierami, no, bo nie ma nic chyba piękniejszego jak audycja na żywo z miejsca, które jest po prostu w tym momencie no, w zainteresowaniu całego świata, bo tak myślę, że jest.
Poranek z Damaszku to jest wyzwanie, ale powiedziałeś, że byliście w Maluli, czyli w mieście, które było stare miasto, które było zniszczone w czasie działań wojennych. Wróciło tam życie?
Tak, powoli to życie wraca, chociaż zniszczenia, które jeszcze tam pozostały, naprawdę przerażają. Jest tam olbrzymi hotel As-Safir, który jest całkowicie zniszczony i rzeczywiście przypomina Berlin w 1945 roku. Kościół Sergiusza i Bachusa, w którym były dwie piękne ikony podarowane przez generała Andersa, prawdopodobnie gdzieś zabrali po drodze z Rosji, tej sowieckiej, idąc w stronę Bliskiego Wschodu, zostały też skradzione, jak inne rzeczy, ale sam kościół został odbudowany. Ludzie powoli wracają, chociaż traumę, jaką tam przeżyli, może być ona porównywalna tylko z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że tam znowu kilkunastu mężczyzn zostało zapytanych, czy chcesz przejść na islam, czy chcesz stracić głowę. I dziś tam mieliśmy nowych męczenników, bo ci młodzi i starsi mężczyźni wybrali Chrystusa. powiedzieli, że nie. I to są męczennicy naszych czasów. Oczywiście wiadomo, że nikt nie jest zmuszany do takich decyzji, no bo wiadomo, trzeba być rzeczywiście, nie wiem jak głęboko wierzącym i przekonanym w to, co się wierzy, żeby podjąć taką drastyczną decyzję, że raczej śmierć niż wyrzeczenie się Chrystusa. Nie wiem, kto z nas byłby do tego zdolny, bo jak powiedziała pełna poetka, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I nie życzyłbym ani sobie, ani nikomu, żeby być w tej dziedzinie sprawdzanym, bo na pewno nikt z nas nie wie, jakby ten egzamin zdał. Do heroizmu nikt nie jest zobowiązany. Heroizm można tylko wybrać samemu i zdecydować tak czy inaczej w konkretnych sytuacjach życiowych.
I jeszcze raz powiedzmy, że w Maluli jest jedna z ostatnich wspólnot aramejskich.
Tak, to już jest chyba jeszcze tylko jedna właśnie w tej Sydnaja nieopodal, gdzie na co dzień wolą i po prostu i mile im jest wyrażać się w języku aramejskim niż w języku arabskim. Oczywiście znają zarówno jeden, jak i drugi język. Mieliśmy okazję posłuchać modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, a nawet jedna z pań z naszej grupy obchodziła właśnie urodziny. Takżeśmy poprosili panią kościelną, można by tak powiedzieć, w tym kościele Sergiusza i Bachuza. Proszę jej złożyć życzenia po aramejsku. Proszę mi wierzyć, to naprawdę pięknie, cudownie brzmiało. Tylko niech pan prezes mnie nie zmusza do powtórzenia, bo jak na razie aramejskiego na tyle jeszcze nie znam. Dlatego też mam nadzieję, że jak będzie długa zima w tym roku, to się troszkę zaraziłem tymi dźwiękami tego języka i być może troszkę się podłuszę.
I być może Kazimierz Gajowy zdąży się nauczyć języka aramejskiego do godziny 9:10, bo dzisiaj wtorek po poranku wnet po wiadomościach Studio Bejrut. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję. I o 9:10 się na nowo spotykamy ze słuchaczami.
A pan Jakub Duszak jest już w studio i nie przyjechał do radia na rowerze.
Nie, jeszcze nie.
No to start.
Dobry, wybiła 8 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny zmasowany atak powietrzny na Kijów. Relacja Dmytra Antoniuka. Amerykanie zaniepokojeni ustawą o badaniu wpływów rosyjskich. Ponad 30 żołnierzy NATO zostało rannych we wczorajszych starciach z serbskimi demonstrantami w miejscowościach Kosowa. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Trzeci w ciągu doby zmasowany atak na Kijów miał miejsce tej nocy. O szczegółach ze stolicy Ukrainy mówił Dmytro Antoniuk.
W Kijowie są ofiary. Nad Kijowem zostało zastrzelone około 20 tych dronów. Jeszcze na razie nie mamy szczegółów. Odłamki, szczątki tych zastrzelonych dronów spowodowali kilka pożarów. Jeden z takich zastrzelonych dronów uderzył w wieżowiec mieszkalny. Co najmniej 2 piętra są zniszczone. Pod gruzami nadal jeszcze przebywają ludzie. Jedna osoba została zabita, niestety.
Mówił Dmytro Antoniuk. 7 osób zostało rannych. W ciągu minionego dnia Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowane ataki rakietowe na całej Ukrainie. Oprócz dronów używała rakiet manewrujących i pocisków balistycznych. Wojska nieprzyjaciela skupiają wysiłki na opanowaniu rejonu Ługańskiego i Donieckiego. W ciągu minionego dnia jednostki sił obronnych odparły tam 27 ataków. Kilka budynków mieszkalnych w Moskwie dzisiaj rano uderzyło od 4 do 10 dronów, podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media i kanały społecznościowe. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że atak bezzałogowych statków powietrznych spowodował niewielkie uszkodzenia budynków i że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Niezależny portal Meduza przekazał natomiast, opierając się na doniesieniach oficjalnych mediów rosyjskich, że ewakuowano część mieszkańców dwóch budynków przy ulicy Profsojuznej w południowo zachodniej części miasta. Uszkodzeniu miał ulec budynek przy Profsojuznej 98. Wybite zostały szyby w oknach, ucierpiała też fasada domu. Inny dron uderzył w 24-piętrowy budynek przy ulicy Atłasowa. Polska wprowadza dalsze ograniczenia na przejściach granicznych z Białorusią. Od północy 1 czerwca do odwołania towarowy ruch graniczny na przejściach z Białorusią będzie zawieszony. Dotyczy to samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi lub Rosji. Tak wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie dzisiaj. Wczoraj decyzją szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego restrykcjami objęto 365 bliskich dyktatorowi obywateli Białorusi. Ponadto zamrożono środki i zasoby gospodarcze 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Ponad 30 żołnierzy NATO zostało rannych we wczorajszych starciach z serbskimi demonstrantami w miejscowościach Kosowa, w których etnicznie Albańczycy zostali wybrani na burmistrzów. Według prezydenta Serbii Aleksandra Vučića rannych zostało też 52 Serbów, w tym 3 ciężko. Serbowie z Kosowa najpierw zbojkotowali wybory, a teraz próbowali zająć budynki administracyjne, w których Albańczycy mieli sprawować urzędy. O starciach i rannych żołnierzach poinformowało dowództwo misji pokojowej NATO w Kosowie, KFOR. Poszkodowani zostali żołnierze z Węgier i Włoch, trzej z nich ciężko. Serbscy demonstranci mieli użyć materiałów zapalających i wybuchowych. KFOR podkreśla, że atak na wojskowych NATO był niesprowokowany. Protesty Serbów przeciwko objęciu przez Albańczyków władzy w miejscowościach Leposavić, Zubin Potok i Zvečan trwają od kilku dni. Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie w sprawie ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polskie władze nowych przepisów, które mogą być niewłaściwie użyte do ingerowania w wolne i uczciwe wybory w Polsce, napisał rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller w oświadczeniu opublikowanym przez resort dyplomacji USA. Apelujemy do polskiego rządu, by dopilnował, aby ustawa nie uniemożliwiała wyborcom głosowania na wybranych przez nich kandydatów i aby nie była stosowana lub nadużywana w sposób, który mógłby wpłynąć na postrzeganie legalności wyborów, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Prezydent Andrzej Duda, podpisując wczoraj ustawę o badaniu wpływów rosyjskich, podkreślał, że liczy się dla niego transparentność, ponieważ opinia publiczna powinna wiedzieć, kto i kiedy współpracował z Rosjanami. Wyraził też nadzieję, że parlament wykaże się odpowiedzialnością i wybierze obiektywny skład komisji.
Ale chcę też bardzo mocno zaznaczyć, że ustawa ta nie przewiduje, aby werdykt komisji jako taki eliminował z życia publicznego czy politycznego. Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. W istocie zatem, aby można było ostatecznie rozstrzygnąć o kwestii odpowiedzialności, tutaj będzie w tej sprawie wypowiadał się sąd.
Mówił prezydent Andrzej Duda, a już za chwilę o godzinie 8:10 gościem Łukasza Jankowskiego będzie Antoni Macierewicz.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w okolicach Lublina i Krakowa, wzrastające do dużego. Tam przelotne opady deszczu oraz burze. 19 stopni w Szczecinie, im dalej na zachód, tym cieplej. 21 w Bydgoszczy, 23 w centrum, do 24 na południowym wschodzie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Iga Świątek rozpoczyna swój turniej Roland Garros dziś od godziny 15:00. Mecz z Kristiną Buxą, która jest o wiele niżej oczywiście notowaną rywalką. Hiszpanka nie jest znana szerszej publiczności, nie otrzymuje także wielkiego wsparcia sponsorskiego, tak piszą o niej media, ale jest bardzo groźną zawodniczką. Potrafi bardzo dobrze grać forehandem i w głębi kortu. Między innymi stoczyła bardzo ciekawy pojedynek z Magdą Linety na turnieju w Stuttgarcie, gdzie przegrała. Natomiast Iga Świątek oczywiście w dobrej formie. Po kontuzji uda, której nabawiła się na turnieju w Rzymie, już nie ma śladu i w dobrym humorze, bo to też trzeba podkreślić z tego, co widać w mediach społecznościowych, uśmiechnięta Iga Świątek rozpocznie obronę tytułu Roland Garros. Przypomnijmy, że dwukrotnie wygrywała na mączce w Paryżu 2020 rok i później przed rokiem. Także trzymamy kciuki oczywiście bardzo za Igę Świątek, także za naszych młodych piłkarzy, bowiem o godzinie 16:30 polska drużyna Under 17 do lat 17 zagra półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, oczywiście z rówieśnikami z Niemiec. Ekipa prowadzona przez Marcina Włodarskiego w ćwierćfinale wygrała z Serbią 3-2, a w ostatniej minucie meczu gola na wagę awansu biało-czerwonych strzelił Filip Rejczyk. Natomiast Niemcy stoczyli bardzo zacięty bój, który musiał zakończyć się serią rzutów karnych ze Szwajcarią, a więc są nieco bardziej zmęczeni. A więc o 16.30 nasza młodzież piłkarska rozpocznie swój bój przeciwko Niemcom. Tymczasem rozdano wczoraj nagrody naszej piłkarskiej ekstraklasy. Głosowali sami piłkarze na swoich kolegów z boiska. No i na gali zostały ogłoszone wyniki. Najlepszym piłkarzem sezonu ekstraklasy został Kamil Grosicki, pomocnik Pogoni Szczecin, który poprowadził Pogoń do czwartego miejsca w lidze. Dzięki temu Pogoń zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Wybory kolegów są bardzo, bardzo ważne, powiedział Kamil Grosicki. No i dodał, lata lecą, a ja wciąż w dobrej formie. No bo rzeczywiście Kamil zachwyca zaraz z samej gali. Poleciał wraz z rodziną na zasłużony wypoczynek. Natomiast najlepszym trenerem roku oczywiście Marek Papszun. Tutaj nie było żadnych dywagacji. On poprowadził Raków Częstochowa do Mistrzostwa Polski, ale także przecież do finału Ligi, do finału Pucharu Polski w tym sezonie, a biorąc pod uwagę całe 7 lat, to jest pasmo sukcesów Marka Papszuna, który oczywiście z klubu już odszedł. Najlepszym pomocnikiem Josue z Legii, najlepszy napastnik Mark Gual z Jagiellonia, ale teraz już Legia, nowy kontrakt. No oczywiście on został także królem strzelców naszej ekstraklasy z 16 trafieniami. Najładniejszy gol Fabian Piasecki w meczu Raków Radomiak. Ariel Mosur został uznany największym odkryciem tego sezonu, a więc jest to syn Mirosława Mosura, byłego świetnego piłkarza, między innymi Ruchu Chorzów i Legii. Liga angielska, jeśli chodzi o żużel, tam ciekawe spotkania. Bellevue Wolverhampton remis po 45, Bewley 12 punktów dla zwycięzców, a Douglas 9 dla zwycięzców, jak to był remis, więc dwa razy zawodnicy punktowali równo tyle, że Bewley rzeczywiście był najlepszym zawodnikiem tego meczu, ale za to ciekawy pojedynek ten drugi wczoraj. Peterborough Panthers przegrali z Leicester Lions 43-47. No i przypomnieli o sobie dwaj stali uczestnicy Grand Prix przed kilku sezonów. Duńczycy Christian Iversen i Hans Andersen najlepiej punktowali w drużynie Peterborough. Natomiast Max Frick, ten, który jeździ w Grand Prix, Australijczyk, młoda fala australijskiego żużla. On z kolei dla Lwów z Leicester uzyskał 13 punktów. Leicester oczywiście piłkarskie spadło z elity do pierwszej ligi angielskiej, ale Leicester w żużlu to cały czas jest absolutnie świetna drużyna. Teraz to wszystko. Kolejny sport po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Po reklamie.
Autopromocja.
Każdą niedzielę od godziny 19:00 porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Zbyszek Dąbrowski.
To była autopromocja.
Jest godzina 8.11. W studiu jest już Łukasz Jankowski. Za chwilę rozmowa z Antoniem Macierewiczem. Rozmowa pewno będzie dotyczyć między innymi ustawy, która została już podpisana przez prezydenta Rzeczpospolitej o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej w latach 2007-2022. Można powiedzieć, że spowodowała nie głos opozycji, a huk opozycji, zarówno i nie tylko opozycji, bo zarówno Naczelna Rada Adwokacka, jak i w składzie pełnym opozycja powiedziała, że ta ustawa jest ustawą niekonstytucyjną.
No ale nie tylko czynniki wewnętrzne, także czynniki zewnętrzne, o czym powiemy, bo między innymi ambasada Stanów Zjednoczonych też zajęła stanowisko.
W tej sprawie?
Jakie? W tej sprawie. A to się państwo za chwilę dowiedzą.
Za chwilę to państwo posłuchają piosenki. Farbenlere to jest taki zespół, który zagościł na liście przebojów Polish Chart. Zajmuje miejsce między 30 a 50 i to jest Łukaszu Manifest.
Posłuchamy.
XX wieku jest też Łukasz Jankowski.
To tam. Zapraszam na wywiad.
Wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej, poseł na Sejm. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Mam przed sobą tekst ustawy, która zrobiła pewne zamieszanie w polskiej debacie publicznej. Ustawa o powołaniu komisji, która ma zbadać wpływy rosyjskie w Polsce. Jak istotna jest ta ustawa? Jaka jest jej waga, panie ministrze?
Muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem, dlaczego pan twierdzi, że ona stworzyła zamieszanie. Ona stworzyła przerażenie środowisk prorosyjskich, środowisk, które są odpowiedzialne za działania antypolskie i zagrożenia bezpieczeństwa. A Polski to nie jest zamieszanie. Oni są po prostu przerażeni, a media, które ich popierają, no to są media, które od lat zajmują się właśnie wspieraniem polityki rosyjskiej. To jest zjawisko, z którym mamy do czynienia od dziesiątków lat i mamy tego pełną świadomość.
No ale skala przerażenia wskazywałaby, że waga sprawy jest istotna.
No to jest oczywiste, że waga sprawy jest istotna, dlatego, bo ta ustawa została przyjęta przez większość sejmową, została podpisana przez pana prezydenta. Od dnia dzisiejszego zaczyna funkcjonować i działać zgodnie z prawem i w związku z tym rzeczywiście będzie można ujawnić struktury, zespoły ludzkie, które pracowały i chcą pracować nadal na rzecz interesów rosyjskich. To daje szansę, żeby wreszcie po dziesiątkach lat niepodległości te środowiska ograniczyć albo wręcz wyeliminować z życia politycznego. To jest bardzo dla Polski ważne działanie. Daje nam gwarancję niepodległości.
Mija 30 parę lat od początku transformacji. Ta ustawa zamknie ten proces, czy też nie? Proces rozliczenia z wpływami rosyjskimi w Polsce, jeszcze tymi z czasów sowieckich pochodzącymi.
No istotą tej komisji, jak wiadomo, jest to, że ona ma czas nieograniczony. W związku z tym będzie mogła działać tak długo, aż cały ten proces zostanie zrealizowany. No nie łudźmy się, że to się da rozwiązać w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy. To środowisko prorosyjskie w Polsce, pochodzące z tak zwanej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i jej sojuszników, odpowiedzialne za ludobójstwo i morderstwo Polaków, za podporządkowanie naszego narodu zarówno w wymiarze politycznym, moralnym, społecznym, jak i gospodarczym Federacji, najpierw Związkowi Sowieckiemu, a później dążenie do podporządkowania Federacji Rosyjskiej, jest jednym z kluczowych w ogóle działań na rzecz odbudowy silnej, niepodległej Polski. To jest bardzo ważne. Bardzo ważny kierunek działania, powiedziałbym nawet fundamentalny. Dlatego też dobrze, że ta ustawa została przyjęta i głęboko jestem przekonany, że wszyscy Polacy uczciwi będą to wspierali, a ci, którzy to atakują, zwykle po prostu nie mają świadomości, że działają na rzecz agentury rosyjskiej. No, tak zwany Wielki Marsz, który zapowiada pan Donald Tusk, to jest wielki marsz, który ma być marszem agentury. Przecież on ma wspierać decyzję z 4 czerwca 1989 roku, która była decyzją, że prezydentem Polski ma być wybrany zbrodniarz pan Wojciech Jaruzelski. To była przecież istota układu Okrągłego Stołu z 4 czerwca 1989 roku. Mam obawę, że po prostu większość ludzi, którzy się na ten marsz agentury wybiera, nie ma świadomości, co popierają. Myślę, że państwa medie i pan sam uświadomi to tym ludziom, że popierają oni układ, którego celem było, żeby prezydentem Rzeczpospolitej był człowiek, który stan wojenny wprowadził, który dążył do zniszczenia Polski i uzależnienia na trwałe Polski od Związku Sowieckiego, który jest odpowiedzialny za zamordowanie ludzi z okresu stanu wojennego i zniszczenie polskiej gospodarki. I to właśnie była decyzja z 4 czerwca 1989 roku. Czy naprawdę jakiś Polak niepodległościowy, patriota Polski chce to popierać? To jest marsz agentury.
Panie ministrze, sama ustawa, ona ma określony zakres badania, rok 2007-2022, czyli na przykład moskiewska pożyczka pana Millera nie będzie przedmiotem badań tych komisji i wiele, wiele innych spraw z lat 90.
Nie, dlaczego pożyczka Millera nie będzie badana? Będzie badana, dlatego że przecież...
Nie wchodzi w zakres dat 2007-2022.
No, ona wchodzi nawet w zakres daty po dzień dzisiejszy, bo to było przestępstwo, które powinno być sądowo rozstrzygnięte. To, że się udało wtedy panu Millerowi i ludziom, którzy go popierali, uniknąć tego, to nie oznacza, że to przestępstwo jest już, tak powiem, niebadalne. Ono powinno być nie tylko zbadane, ale powinno mieć także swoje konsekwencje prawne.
A sama ustawa, to jak jest napisane, jakie daje możliwości, budzi wątpliwości części prawników. Zdaniem pana ministra ona jest dobrze napisana, ona nie będzie potem się okazywała jakimś bublem prawnym?
Powiem szczerze, że jestem zszokowany tymi deklaracjami ludzi, którzy mają tytuły prawne. Ja rozmawiałem z wieloma wybitnymi prawnikami i oni nie mają cienia wątpliwości, że ona jest w pełni nie tylko legalna i zgodna z konstytucją, ale też trafnie skonstruowana i ma wszystkie potencjalne możliwości, żeby działać na rzecz bezpieczeństwa Polski.
Panie ministrze, czy już mniej więcej wiadomo, kogo będzie partia rządząca zgłaszać do tej komisji?
Nie do końca pana rozumiem. Jak pan zapewne i państwo wiecie, członkami komisji mogą być zarówno członkowie parlamentu, jak i osoby, które nie są parlamentarzystami, więc to jest zakres bardzo duży i istotą jest, żeby byli to ludzie kompetentni, którzy mają wiedzę na temat zarówno działań politycznych w ciągu ostatnich przynajmniej tych kilkunastu lat, ale także głębiej, którzy mają świadomość, jak wygląda struktura służb specjalnych, jak wygląda struktura agentury rosyjskiej i jak wyglądają działania na szkodę Polski.
Ale wybierani będą członkowie
jest dosyć dużo.
Przez Sejm, czyli pewnie kluby będą kandydatury zgłaszać, no w tym klub partii, gdzie pan jest wiceprezesem.
Tak, tak, to jest zupełnie oczywiste.
No to właśnie.
Bo o składzie personalnym decyduje Sejm Rzeczpospolitej. To prawda, bo taka jest istota tej ustawy.
No to czy pan minister ma jakąś wiedzę, kogo zgłosicie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, tej kwestii będziemy na pewno publicznie dyskutowali do momentu, kiedy te propozycje zostaną uzgodnione. Wtedy przedstawimy na pewno państwu tę informację.
Pan minister jest zainteresowany, żeby wejść w skład tej komisji?
Jak państwo wiecie, ja mam prace związane bezpośrednio z kwestią zbrodni zamachu smoleńskiego i na tym się koncentruję. Oczywiście jestem do dyspozycji zawsze w pomocy zarówno na skutek wiedzy, jaką mam z okresu lat 80. i 90., jak i okresu późniejszego, bo rzeczywiście kierowałem zarówno służbami specjalnymi, cywilnymi, jak i wojskowymi oraz badałem ich działania, w tym także i penetrację rosyjską w służbach specjalnych i w polskiej polityce, więc mam tę wiedzę, którą dysponuję i zawsze jestem do dyspozycji w tej materii.
Czyli jeżeli będzie prośba od szefostwa partii, od Jarosława Kaczyńskiego, to pan się zgodzi?
Powtarzam jeszcze raz, koncentruję się przede wszystkim na sprawie zbrodni smoleńskiej. Ona jest tak szeroka i ma tyle problemów, w tym także właśnie działania na rzecz Rosji, aparatu pana Donalda Tuska i ochrony pana Putina przez aparat Donalda Tuska i działanie na szkodę Polski, ukrywanie zbrodni smoleńskiej, że to jest klucz moich zajęć. Ale powtarzam, zawsze jestem do dyspozycji, by pomóc pracy na rzecz niepodległości Polski i wiedzy, jaką posiadam na ten temat.
Teraz jest taki moment, kiedy mówiąc o konkretnych nazwiskach, można pewne pomysły czy kandydatury, mówiąc kolokwialnie, spalić, ale może pan minister ma kogoś na myśli, to mógłby albo zasiąść w komisji, albo jej przewodniczyć.
nawet nie tylko może, ale rzeczywiście takie propozycje, no takimi propozycjami się zastanawiam, ale pozwólcie Państwo, że przekażę je Państwu wówczas, kiedy zostaną one przyjęte nie tylko przeze mnie, ale także przez większość naszej formacji.
Gościem poranka wnet Antoni Macierewicz, jeszcze kilka krótkich pytań co tej ustawy. Oczywiście są protesty opozycji wewnątrz, ale są też sygnały z zewnątrz Rzeczpospolitej. Stanowisko wyraził w stacji TVN24 ambasador USA Mark Brzeziński, ale mamy też oficjalne stanowisko Departamentu Stanu. Nasz główny sojusznik wyraża obawy co do tej ustawy. Jak to wpłynie na nasze racje?
Nie wyraża żadnych obaw. Jeżeli Państwo się zapoznają dobrze z tym tekstem, to po pierwsze widać, że nie została ta ustawa do końca przeanalizowana przez autorów tego stanowiska, a po drugie, że to jest stanowisko, które dąży do tego, żeby nie było negatywnie i niezgodnie z zapisami tej ustawy, żeby ona nie była wykorzystywana niezgodnie z jej zapisami, a na pewno nie będzie wykorzystywana niezgodnie z jej zapisami, będzie realizowana w sposób praworządny.
Znaczy tutaj nie ma zagrożenia, że dojdzie na przykład do osłabienia relacji.
Nie, to oczywiście, że nie. Polska jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone są głównym sojusznikiem Polski. Tę sprawę zdefiniował pan prezydent Biden podczas swojej obecności bardzo trafnie, mówiąc, że Stanom Zjednoczonym potrzebna jest Polska, tak samo jak Polsce potrzebne są Stany Zjednoczone.
A wystąpienie samego ambasadora.
I to nie ulega w żadnym wypadku zmianie, a odwrotnie, ta ustawa i realizacja tej ustawy tylko sprawiają, że nasze współdziałanie z Stanami Zjednoczonymi będzie skuteczniejsze, bo nie będziemy zagrożeni agenturą rosyjską. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą bezpieczniejsze i wojsko Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie bezpieczniejsze, nie będzie zagrożone penetracją ze strony i oddziaływaniem ze strony rosyjskich służb specjalnych. Musimy mieć świadomość, że Rosjanie robią teraz bardzo wiele, żeby właśnie ograniczyć możliwość wspierania Stanów Zjednoczonych dla Polski.
W studio jest Krzysztof Skowroński.
Dzień dobry, panie ministrze. Pytania
dzień dobry, panie redaktorze.
Dotyczące ustawy. To jest tak, że przecież od 7 albo już prawie od 8 lat kontrolę nad służbami specjalnymi ma Zjednoczona Prawica, prokuratura, sądy działają. Czy ta ustawa jest takim formą wotum nieufności w stosunku do służb specjalnych? Właściwie dlaczego, jeżeli ktoś działał na szkodę Polski i działał w interesie rosyjskim, nie został oskarżony albo nie został za to skazany?
No widzi pan redaktor, to jest właśnie bardzo dobre pytanie, które pan sformułował, pokazujące, jak bardzo daleko tak wspaniała, tak naprawdę genialna forma, jaką pan reprezentuje i pana firma, nie przedstawiała wiedzy na temat działań służb specjalnych po roku 2015 dla ochrony Polski. I te działania służb specjalnych doprowadziły do tego, że na początku 2017 roku jako minister obrony narodowej skierowałem dwa zawiadomienia do prokuratury dotyczące zarówno działania prorosyjskiego ze strony pana Donalda Tuska, zdrady politycznej, zdrady państwowej pana Donalda Tuska, jak i zdrady państwowej, zdrady politycznej służb specjalnych wtedy, kiedy kierował nimi i odpowiadał za nie pan Donald Tusk. W tej sprawie od lat prowadzone jest już postępowanie sądowe i się ono przeciąga. I nie służby specjalne są za to odpowiedzialne obecne, bo służby specjalne zgromadziły wiedzę, nie prokuraturę, bo prokuratura skierowała do sądu odpowiedni zarzut, tylko właśnie sąd i niestety media, bo ja nie pamiętam, żeby w w państwa firmie była mowa o tym, chociaż przecież publicznie ta sprawa jest znana i dokumentacja na pewno jest przez państwa posiadana, ale niestety media nie mówią o tym, jakim naprawdę zagrożeniem było działanie ówczesnych służb specjalnych dla bezpieczeństwa Polski. Mówię o tym okresie, kiedy były one podległe panu Donaldowi Tuskowi.
Na szczęście, panie ministrze, dzięki naszej rozmowie nadrabiamy tą nieuwagę.
Ale pan dobrze, Radia Wnet, wie, że dostarczenie opinii publicznej informacji polega na tym, że przedstawia się ją w sposób szeroki, pełny i częsty, a nie tak, że dzieje się to raz na 10 lat w ciągu 3 minut.
Panie ministrze, mówimy o tym wszystkim nie od 3 lat, tylko od lat 14. O tym, co się dzieje. No, z utęsknieniem czekaliśmy na
Bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan dokładnie referował odpowiedzialność pana Pytla, pana Noska i innych ludzi z służby kontrwywiadu wojskowego, którzy negocjowali współdziałanie ze służbami rosyjskimi zamiast zajmować się ochroną badania zbrodni smoleńskiej.
Radio Wnet jako pierwsze opublikowało fotografię pana Pytla i pana Noska z niszczyciela Aurora.
Z całym szacunkiem jako pierwsi opublikowaliśmy to w Sejmie, a dopiero później
media. Rzeczywiście na zamkniętej Komisji Obrony Narodowej, a zaraz potem mieliśmy Ale to jeszcze,
Nie na zamkniętej komisji, tylko na otwartym posiedzeniu Sejmu.
To musimy to ustalić, ale wydaje mi się, że to była komisja spraw.
To jeszcze jedno, panie ministrze, jeszcze jedno pytanie.
No, ale jestem
czekaliśmy na publikację aneksu do raportu, który przygotował pan minister.
Ma pan absolutną rację. Ja też czekałem i niestety pan Komorowski, prezydent, tego nie chciał opublikować, bo jak pan wie, ustawa o tym, o komisji weryfikacyjnej jasno mówiła, że moim obowiązkiem komisji, którą kierowałem, było napisanie tego aneksu, a obowiązkiem prezydenta było ujawnienie. No, ale pan Komorowski nie chciał tego ujawnić.
Ale pan Komorowski od wielu lat już nie jest prezydentem.
Naprawdę? A widzi pan, a robi takie wrażenie, jakby chciał być ciągle.
Ale nie jest, panie ministrze.
Tak, zauważyłem. Zauważyłem, że nie jest, ale wtedy tak zdecydował.
No, ale...
A co zrobił później z tym aneksem? Tego nie wiem. Ten aneks miał tylko jeden egzemplarz.
Być może go zabrał i pan prezydent Duda nie może go odnaleźć przez 8...
Tego nie wiem, nie mam na ten temat żadnej wiedzy, ale chcę powtórzyć, że był tylko jeden egzemplarz tego aneksu i wiem, że pan Komorowski jasno powiedział, że on nie chce tego publikować.
To panie ministrze, na koniec naszej rozmowy...
Co zrobił z tym aneksem, nie wiem.
To do merytoryki jeszcze na sekundę, jakie powinniśmy... Czego pan oczekuje, których spraw wyjaśni po komisji? Co jest najbardziej bulwersujące i czego pan nie wie, a chciałby się dowiedzieć?
Gdy pan mógł zadać pytanie, przepraszam.
Wyjaśnienia których spraw dokładnych w tej publicznej debacie w ramach komisji pan oczekuje?
No, to jest olbrzymi zakres problematyki. On dotyczy zarówno polityki wobec Rosji w ogóle, dotyczy bezpieczeństwa, na przykład tego, dlaczego pan Donald Tusk nie zgodził się na to, żeby baza amerykańska chroniąca nas przed ewentualnym atakiem rakiet nuklearnych rosyjskich została zbudowana. Dopiero gdy ja objąłem Ministerstwo Obrony Narodowej, zaczęliśmy tę bazę w 2016 roku budować, a przecież sprawa była dużo wcześniejsza. Dlaczego pan Donald Tusk uzależniał Polskę od energetyki rosyjskiej w sposób skandaliczny zupełnie? Dlaczego pan Donald Tusk zakazywał, publicznie to mówił, badania tragedii smoleńskiej z punktu widzenia pełnej odpowiedzialności Rosjan, a zadeklarował, że zakazał komisji badanie tragedii smoleńskiej z punktu widzenia pełnej pełnej odpowiedzialności Rosjan, zakazał badanie zamachu. Tych spraw związanych z jego odpowiedzialnością, działaniem na rzecz Rosjan jest po prostu naprawdę bardzo wiele i dotyczy to nie tylko jego, dotyczy to przecież ówczesnego ministra obrony narodowej, pana Klicha, dotyczy to przewodniczącego komisji, pana Edmunda Klicha, dotyczy to pana Sikorskiego, dotyczy to wielu ludzi związanych z formacją Platformy Obywatelskiej i trzeba to zbadać.
I PSL-u.
I także PSL-u, pełna zgoda.
Powiedział pan, że chodzi o ujawnienie rozmaitych rzeczy, o których rozumiem, że jest wiedza, czyli krótko mówiąc, pan minister wie...
Nie chodzi tylko o ujawnienie, dlatego że duża część z tych kwestii od roku jest ujawniona. To są załączniki do raportu o zbrodni smoleńskiej, którą kieruje, opublikowała, tylko niestety pana radio o tym nie mówiło i bardzo wiele mediów właśnie próbuje ukrywać prawdę o tym, co naprawdę, jak naprawdę zachowywała się formacja pana Donalda Tuska.
Panie ministrze, jestem pod wielkim wrażeniem tego, że pan minister tak intensywnie słucha Radia Wnet, że wie, o czym była mowa.
To jest znakomite radio. Poza sprawą zbrodni smoleńskiej, ale tak, naprawdę moje gratulacje.
Panie, duże kompetencje ma komisja, Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, bo może właściwie sięgać po każdy z dokumentów, który jest zgromadzony zarówno w instytucjach.
No oczywiście mogą sięgać tylko ci, którzy mają do tego uprawnienia, czyli dostęp do informacji niejawnych zgodnie z odpowiednimi stopniami tych informacji niejawnych. I tylko tacy ludzie będą mogli mieć tę wiedzę. Ja strasznie Państwa przepraszam, dziękuję najmocniej za tę dzisiejszą rozmowę i bardzo chętnie jestem do dyspozycji w dniu jutrzejszym, pojutrzejszym i jeszcze dalszym, ale teraz rozpoczyna się proces, który przeciwko mnie jest prowadzony właśnie w związku z tym, że ujawniałem sprawy prorosyjskich działań i kłamstwa smoleńskiego. W związku z tym bardzo przepraszam, ale
czwartek
muszę
to też jest dobry dzień.
Spotkanie.
Antoni Macierewicz, marszałek senior, były minister obrony narodowej, poseł Prawa
i Sprawiedliwości. I liczę na to, że Państwo ten proces będą omawiali, bo chodzi o kłamstwo i oszustwa pana Laska, który ukrywał fakt i zmieniał ekspertyzy, fałszował ekspertyzy, które mówiły o wybuchu.
I tu stawiamy kropkę. Antoni Macierewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej.
A to była rozmowa Poranka w Net.
Tak, jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, że ta ustawa od momentu podpisania i publikacji w ciągu 14 dni kluby sejmowe muszą zgłosić kandydatów i na pierwszym posiedzeniu Sejmu po tych 14 dniach będzie ta komisja powołana. Potem chyba w ciągu 14 dni musi premier powołać przewodniczącego tej komisji, czyli 28, czyli prawdopodobnie na początku lipca zacznie działać i funkcjonować komisja i pierwszy raport powinna przedstawić 17 września 2023 roku, więc na ten pierwszy raport czekamy.
Sejm zbliży się 13 do 16 czerwca, więc wtedy na pewno będzie gorąco, bo wtedy będzie najprawdopodobniej przeprowadzony wybór członków przy pewnie pełnym bojkocie opozycji. Tak czy inaczej sprawa budzi i będzie budzić olbrzymie emocje.
Teraz Łukasz Jankowski zamyka oczy i wybiera od numeru 1 do numeru 4. Zamykasz oczy. Nie, no, to po prostu już się
skończyło. To ja zamykam oczy i mówię, żeby zagrał zespół Led Zeppelin.
O Boże.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Za 15 minut godzina 9. 23 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie było uroczyste otwarcie wystawy Wilno, Vilnius, Vilna. Jedno miasto, wiele odpowiedzi. Otwierał tą wystawę pan premier Piotr Gliński. Uczestniczył w niej minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy i minister kultury Litwy. Z ministrem kultury Ukrainy już państwo słyszeli rozmowę w Poranku Wnet, a teraz czas na ministra kultury Litwy Simonasa Kairysa. Rozmawia z nim Mikołaj Murkociński.
Panie ministrze, jesteśmy dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie na otwarciu wystawy o Wilnie między 1918 a 1948. Jakie jest znaczenie tej wystawy poza aspektem czysto estetycznym? Tak, jest to okres bardzo interesujący i bardzo ważny. Nie mówię jedynie o Wilnie, ale o całej Litwie i narodzinach nowoczesnego państwa litewskiego. Ta wystawa jest bardzo znacząca i jest mi naprawdę miło, że odbywa się ona w Krakowie, ponieważ to miasto odzwierciedla wiele aspektów naszej wspólnej historii. To miasto pokazuje również, jak ważna jest historia, jak agresorzy chcą wymazać tę historię i ją zafałszować tylko po to, aby przekonywać społeczeństwa do słuszności wojen. Myślę, że takie projekty mają znacznie głębsze znaczenie, ponieważ poznanie różnych perspektyw w różnych okresach na różne tematy sprawia, że jesteśmy silniejsi. I co najważniejsze, lepiej się poznajemy, co jest szczególnie ważne w momencie, gdy razem walczymy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Odbywa się wiele rozmów, co zrobić ze sztuką w dobie wojny. Ale myślę, że dla naszych trzech krajów odpowiedź jest bardzo prosta. Możemy odkrywać znacznie więcej, tworzyć więcej wspólnych projektów z naszymi artystami, więcej współpracy między muzeami i innymi instytucjami kultury. Jest to bardzo dobry klucz, którym możemy otworzyć skrzynię, gdzie kryje się bardzo interesująca historia, która sprawia, że jesteśmy mocniejsi. Dzisiaj w Krakowie spotykają się ministrowie kultury krajów Trójkąta Lublińskiego. Czy możemy powiedzieć, że inwazja rosyjska na Ukrainie dała impuls do współpracy i odkrywania naszego wspólnego dziedzictwa? To bardzo smutne, że Ukraińcy płacą wysoką cenę życia i krwi w tej wojnie za naszą wolność, powiedziałbym za wolność całego pokojowego świata i Europy. Innym aspektem jest to, że agresor nie może osiągnąć swoich celów, jeżeli chce on zniszczyć kraj. Jego kulturę i historię. Nie jest możliwe osiągnięcie tych celów. Na przykład Putin sprawił, że Ukraina jest zjednoczona jak nigdy wcześniej. sprawia, że Europa, choć z pewnymi dyskusjami nad szczegółami, uzyskuje najwyższy stopień zjednoczenia w swojej historii.
I don't know, the highest point of the unity, if you look to any period in history, what we are facing now as a Europe. So I think, as I mentioned before...
Myślę więc, tak jak wspomniałem wcześniej, że jest to bardzo smutne widzieć i czuć ból Ukraińców. Jest to walka nie tylko za państwo ukraińskie, ale również walka, która jest niezwykle ważna dla regionu.
This fight is also, you know, very meaningful for all the region.
Jak Litwa włączyła się w pomoc Ukrainie w obszarze kultury, na przykład w ratowanie ukraińskiej kultury? Jest kilka punktów. Pierwszym etapem pomocy dla Ukrainy była pomoc uchodźcom. Nie mówię tutaj o pomocy militarnej, ponieważ nie jestem odpowiedzialny za te sprawy. Mogę wypowiadać się w kwestiach związanych z kulturą. Zrobiliśmy wiele. Niemal 70 tysięcy Ukraińców znajduje się teraz na Litwie. Mamy również specjalne programy dla artystów lub osób, które pracują w instytucjach kultury. Uzyskują specjalne państwowe granty w sektorze kultury i w sektorze kinematografii. Jednak widzę na przykład w dyskusjach z polskim ministrem kultury, gdy jesteśmy w Brukseli na spotkaniach ministrów kultury państw europejskich,
Ministers of Culture Council in Brussels,
że musimy zrozumieć, że ta wojna się nie zakończyła. Musimy znaleźć bardzo konkretne narzędzia, aby pomóc Ukraińcom na Ukrainie. Ponieważ czasami mogę to usłyszeć, że bardzo ważne jest, aby integrować Ukraińców z naszymi społeczeństwami. Nie. Z mojego punktu widzenia musimy upewnić się, że ci ludzie mają schronienie, ale z drugiej strony musimy podtrzymać ich łączność z ojczyzną. Ponieważ jeśli chcemy silnej Ukrainy, Ukraińcy muszą mieszkać na Ukrainie, pracować, płacić podatki, budować system opieki społecznej i tak dalej. Jeśli postrzegamy Ukrainę jako członka Unii Europejskiej, powinniśmy się skupić na tym, jak pomóc Ukraińcom na Ukrainie. Myślę, że to jest główny kierunek ewolucji całej struktury pomocowej w krajach, które w tym momencie tej pomocy udzielają. Czy lobbowanie za kulturą ukraińską w Brukseli jest swojego rodzaju misją dla rządów Polski i Litwy? Oczywiście, każdego dnia, przykładowo Litwa, ponieważ wypowiadam się jako litewski minister, przykłada do tego wiele wagi na forum Unii Europejskiej, jak i w innych formatach międzynarodowych. Widzę, że o ile wcześniej uchodziliśmy za rusofobów, teraz się to zmienia i podkreśla się, że Litwini są rusorealistami. Rozumiem, że w innych krajach konieczne jest przekonywanie społeczeństw, na przykład co do polityki energetycznej. Rozumiem, że kraje zachodnie potrzebują więcej czasu, aby zmienić na przykład strukturę gospodarczą. Ale widzę, że te kraje dokonały dużych postępów i misją Polski lub Litwy jest zawsze przypominanie, że nie można pozostawać w roli eksperta siedzącego na sofie, wskazywać, gdzie jest propaganda, gdzie jest wolność słowa. Pomóc zrozumieć, gdzie jest prawdziwa wartość. Myślę więc, że Litwa i Polska mają misję sprawdzania faktów i wskazywania, jak silna mogłaby być Europa, gdyby Ukraina dołączyła do Unii. Można sobie wyobrazić, jaką siłę posiadają państwa bałtyckie, Polska i Ukraina w tym regionie. Jaki wkład możemy wnieść w ideę europejską. Zatem z mojego punktu widzenia wszystkie narzędzia i możliwości pomocy muszą wiązać się ze wskazywaniem Ukraińcom, jak działać według zasad i standardów europejskich. Ponieważ oczywiście z jednej strony mamy pomoc humanitarną, mamy pomoc militarną, ale z drugiej strony musimy przygotować ten pierwszy dzień po wojnie. I myślę, że Ukraina mogłaby być krajem, który pozwoliłby robić wiele rzeczy inaczej, z większą wrażliwością, na przykład jeżeli chodzi o przestrzeń, w której żyjemy, ulice, które mamy i tak dalej. Ale najważniejsze jest to, że wspólna rola Litwy i Polski jest bardzo ważna dla procesów europejskich.
Z ministrem kultury Litwy w Muzeum Narodowym w Krakowie rozmawiał Mikołaj Murkociński. Za 4 minuty godzina 9:00. Kończymy powoli poranek wnet. I na zakończenie poranka posłuchamy Budki Suflera. Ksenia Parmańczuk była wydawcą dzisiejszego poranka wnet. Szymon Dąbrowski zrealizował, Konrad Tomaszewski. Dzięki Konradowi Tomaszewskiemu mogli państwo zobaczyć poranek wnet na naszym kanale YouTube Radia Wnet. Po wiadomościach, które przygotował Jakub Duszak, wrócimy do Libanu i Kazimierza Gajowego, a później raport z Kijowa, a później co potem?
Dzisiaj wtorek.
No i zastanawia się Jakub Duszak. I państwo też się będą zastanawiać. Piosenka francuska, potem węgiel, wodór, woda, a później Katarzyna Adamiak i co słychać. I taki mamy plan na dzisiejsze przedpołudnie. Jest godzina 9:00, wiadomości Jakub Duszak.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy państwu w każdy wtorek o godzinie 17:30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Radio Wnet.
I tak się to złożyło, że wtorek pomylił mi się z czwartkiem. Dzisiaj jest wtorek, więc będzie zupełnie inaczej. Proszę słuchać Radio Wnet.
Dzień dobry, 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Stanowisko USA w sprawie ustawy do spraw badania wpływów rosyjskich. Komentarz Antoniego Macierewicza. Kolejny zmasowany atak powietrzny na Kijów. Relacja Dmytra Antoniuka oraz atak dronów na Moskwę. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w
Stanowisko USA w sprawie ustawy do spraw badania wpływów rosyjskich nie wyraża żadnych obaw, stwierdził w poranku wnet wiceprezes PiS Antoni Macierewicz.
Jeżeli państwo się zapoznają dobrze z tym tekstem, to po pierwsze widać, że nie została ta ustawa do końca przeanalizowana przez autorów tego stanowiska, które dąży do tego, żeby nie było niezgodnie z zapisami tej ustawy, będzie realizowana w sposób praworządny.
Według Antoniego Macierewicza działanie komisji nie osłabi relacji amerykańsko-polskich.
Ta ustawa i realizacja tej ustawy tylko sprawiają, że nasze współdziałanie z Stanami Zjednoczonymi będzie skuteczniejsze, bo nie będziemy zagrożeni agenturą rosyjską. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą bezpieczniejsze i wojsko Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie bezpieczniejsze. Nie będzie zagrożone penetracją ze strony i oddziaływaniem ze strony rosyjskich służb specjalnych.
Mówił marszałek senior, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Cała rozmowa na Wnet.fm. Trzeci w ciągu doby zmasowany atak na Kijów miał miejsce tej nocy. O szczegółach ze stolicy Ukrainy mówił Dmytro Antoniuk.
W Kijowie są ofiary. Nad Kijowem zostało zastrzelono około 20 tych dronów. Jeszcze na razie nie mamy szczegółów. Odłamki, szczątki tych zastrzelonych dronów spowodowali kilka pożarów. Jeden z takich zastrzelonych dronów uderzył w wieżowiec mieszkalny. Co najmniej dwa piętra są zniszczone. Pod gruzami nadal jeszcze przebywają ludzie. Jedna osoba została zabita, niestety.
Mówił Dmytro Antoniuk. 7 osób zostało rannych. W ciągu minionego dnia Federacja Rosyjska przeprowadziła zmasowane ataki rakietowe na całej Ukrainie. Oprócz dronów używała rakiet manewrujących i pocisków balistycznych. Wojska nieprzyjaciela skupiają wysiłki na opanowaniu rejonu Ługańskiego i Donieckiego. W ciągu minionego dnia jednostki sił obronnych odparły tam 27 ataków. Kilka budynków mieszkalnych w Moskwie rano uderzyło od 4 do 10 dronów, podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media i kanały społecznościowe. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że atak bezzałogowych statków powietrznych spowodował niewielkie uszkodzenia budynków i że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Niezależny portal Meduza przekazał natomiast, opierając się na doniesieniach oficjalnych mediów rosyjskich, że ewakuowano część mieszkańców dwóch budynków przy ulicy Profsajuznej w południowo-zachodniej części miasta. Wybite zostały szyby w oknach. Ucierpiała też fasada domu. Inny dron uderzył w 24-piętrowy budynek przy ulicy Atłasowa. Kolejne wybory parlamentarne w Grecji odbędą się 25 czerwca, poinformowała kancelaria prezydenta tego kraju. Rozpisanie nowych wyborów było konieczne, ponieważ po poprzednich nie udało się utworzyć rządu. W majowych wyborach partia urzędującego premiera Kyriakosa Mitsotakisa osiągnęła co prawda najlepszy wynik od 2007 roku, zdobywając ponad 40% głosów, ale zabrakło jej 5 mandatów do stworzenia jednopartyjnego rządu w parlamencie składającym się z 300 deputowanych. Premier odrzucił bowiem opcję utworzenia koalicji. Do czasu wyborów 25 czerwca Grecja znajdzie się pod rządem tymczasowym, na którego czele stoi sędzia pełniący funkcję tymczasowego premiera. Sprawę komentował w Radiu Wnet politolog Jakub Jóźwiak.
Będzie na inny system wybierania mandatów. Prawie 15% głosów poszło na partie, które finalnie nie przekroczyły progu wyborczego, który w Grecji wynosi 3%. I Mitsotakis odczytuje to, że właśnie Grecy cały czas mają zaufanie do nowej demokracji, nie chcą jakby zmian, tym bardziej, że opozycja jest skłócona z jednej strony, więc to też nie mają zdolności koalicyjnej.
Mówił politolog Jakub Jóźwiak.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w okolicach Lublina i Krakowa wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. 19 stopni w Szczecinie, im dalej na zachód, tym cieplej, 21 w Bydgoszczy, 20.